W ubiegły piątek mówiliśmy o, w ogólności, o darach Ducha Świętego. I potem omawialiśmy pierwszy z tych darów, słowo mądrości. I pozwolicie, że nie będę tego powtarzał, streszczał, jak to robiłem zazwyczaj. Odsyłam zainteresowanych do kasety, która została nagrana w zeszły piątek. A dzisiaj otwórzmy znów to samo miejsce Bożego Słowa, ten sam fragment. Pierwszy Koryntian, 12 rozdział, stronica 1236. I tam w pierwszych 11 wersetach jest o tym mowa. A więc pierwszy wiersz mówi, że mamy być ludźmi świadomymi rzeczy. Nie możemy być ignorantami, tymi, którzy są nieświadomi rzeczy. Mamy się znać na darach duchowych. Są to dary Ducha Świętego, dalej się dowiadujemy. Nasz Bóg jest Bogiem żywym, Bogiem, który działa i przemawia. I On działa przez Ducha Świętego i przemawia również przez Ducha Świętego w różny sposób. Różne bóstwa są nieme, mówi nam wiersz drugi, ale my już nie chodzimy tam, gdzie nas prowadzono, ten wiersz mówi. Mamy dzisiaj żywego Boga. I wiersze 4, 5, 6 mówią o różnych charyzmatach, darach łaski, o różnych posługach, o różnych sposobach działania, lecz ten sam Duch, ten sam Pan, ten sam Bóg to wszystko sprawia i to we wszystkich. A więc wszyscy mają ten sam udział, ten sam przywilej. Nie ma tutaj prominentów, osób szczególnych, znaczących. Wszyscy mają udział w tych wspaniałych rzeczach. Chwała Panu za to. Kiedyś tak nie było. W Starym Testamencie tylko niektóre osoby miały udział w Duchu Świętym. On też tak się nie nazywał Duch Święty, Duch Boży lub Duch Pański. Duch Święty dopiero funkcjonuje, to określenie w Nowym Testamencie. I kiedyś Mojżesz powiedział, o daj Panie, by cały lud prorokował. Mojżesz chciał, by wszyscy mieli ten sam udział w Bożym życiu, w Bożych myślach, w Bożych planach, co On. Chciałby. No i ja dzisiaj nie mam wielkich trudności, gdy chodzi o zbór. Jongicho też nie ma trudności, choć ma zbór trochę większy od naszego, bo przeszło 500 000. No i nie ma problemów. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że nam jest lepiej niż Mojżeszowi. Bo on kładł do głowy, kładł, oni słuchali, pamiętali, szli do swojego domu. I tak by zapomnieli. Zapomnieli. Nie pilnowali tego, co im powiedziano, mimo że solennie przyrzekli. Ale właśnie Duch Święty w każdym z nas obecny sprawia, że te Boże słowa, Boże nie przepisy, ale zasady są wpisane w nasze serca. Nie na zewnątrz, na tablicach kamiennych, nie w postaci tylko druku, ale one są wpisane w nasze serca, w naszym wnętrzu. I stąd każdy z nas po prostu wie, czego Bóg od niego oczekuje. Czy nie jest tak? Nie ma sprawy wtedy. A nawzajem sobie tylko usługujemy tym darem, jaki ktoś posiada. Bo nie każdy, nie wszyscy mamy wszystkie dary. Każdy ma coś i właśnie 7 wiersz o tym powiada. Że w każdym się różnie przejawia Duch. W każdym się przejawia i to różnie. U mnie inaczej, u Ciebie inaczej. Ja potrzebny jestem Tobie, a Ty mnie. Bo to się dzieje ku wspólnemu pożytkowi, mówi nam ten 7 wiersz. I właśnie jakież to te różne przejawy, różne dary Ducha Świętego są naszym udziałem. I od 8 wiersza czytaliśmy, a dzisiaj sobie przypomnimy. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę słowo mądrości. Drugi przez tego samego Ducha słowo mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dary uzdrawiania czy uzdrowień w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Z tych 9 darów omówiliśmy pierwszy, słowo mądrości. Mówiliśmy, że chodzi tutaj o duchową mądrość, nie o mądrość ludzką tylko. Nie chodzi o mądrość człowieka, który zna Pismo Święte, zna Boga i rośnie Bożym wzrostem. Chodzi tu o jeszcze bardziej wysublimowany rodzaj mądrości. Chodzi tu o mądrość, która się objawi w sposób nadprzyrodzony we właściwym momencie. Nie coś stałego, ale coś szczególnego na daną chwilę. Nagle się objawi i bezpośrednio od Ducha Świętego. A więc mając nawet wysoki poziom mądrości, mądrości duchowej, a tego tak łatwo się nie osiąga, trzeba czytać Słowo Boże, trzeba je rozumieć w sposób duchowy, trzeba z Bogiem rozmawiać przez modlitwę i znać Bożą wolę, trzeba Boga poznawać coraz bardziej, trzeba mieć też i własne doświadczenia, przeżycia, doznania, też popełnić trochę błędów i z nich wyjść. Oczywiście należy zawsze z błędu wychodzić. I wtedy nabywamy mądrości, mądrości człowieka duchowego, który chodzi z Bogiem. I właśnie dla tego wysokiego poziomu mądrości, który byśmy osiągnęli, czy też osiągamy, czasami jest potrzebna szczególna mądrość, taki przebłysk mądrości na daną chwilę. I o tym mówiliśmy w szczegółach w zeszły piątek. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o drugim darze, a więc inny przez tego samego ducha otrzymuje słowo, tam jest wyraz logos, lub mowę wiedzy. Wiedzy. I tam jest wyraz użyty gnosis. I ten wyraz tłumaczymy przez wiedzę, ale możemy też tłumaczyć przez poznanie. A więc wyraz logos jako słowo lub mowa. Wyraz gnosis używamy jako wiedza lub poznanie. A więc jest to dar słowa, poznania, słowa wiedzy. Wiedzy w sensie poznania czegoś. A więc nie wiedzy, która się zdobywa przez długie lata kształcenia, również i duchowego, lecz poznania czegoś. W szczegółach to za chwilę, gdy będziemy się temu darowi przyglądać. Ten dar się przejawiał u wielu mężów Bożych. U Mojżesza, Samuela, Elizeusza, Daniela, Piotra, Pawła. U wielu, również i u Jezusa. Przykłady tego będziemy dzisiaj mówić, omawiać. A więc, jak już podkreślałem, to nie jest dobra znajomość Pisma Świętego. Dobra znajomość ludzi, spraw. To nie o to chodzi. To również jest cenne. Znać dobrze Pismo Święte w sposób duchowy. Poznawać ludzi pod względem ich charakteru, od strony psychologicznej, ale ważniejsze jest poznać coś głębiej, coś, co jest, jakbym powiedział, pod skórą, co jest niewidoczne tak normalnie. Spojrzeć inaczej. I właśnie ten szczególny sposób, jako definicję mogę nam podać takie zdanie, jest to dana przez Boga zdolność przyjęcia przez objawienie informacji nieosiągalnych dla człowieka. A więc jest to dana przez Boga zdolność przyjęcia poprzez objawienie. Ten wyraz objawienie już nieraz tłumaczyłem. A więc wewnętrzne oświecenie, wewnętrzną iluminację. Gdy nagle w nas nastąpi przebłysk informacji, bo tu o tym teraz mówimy, nieosiągalnych dla człowieka. Istnieją dwa różne rodzaje poznania. Oczywiście w kontekście tym, które omawiamy. Nie chcę robić wstępów szerokich, dlatego że teorię poznania to się wykłada przynajmniej jeden semestr na studiach. A więc w tym kontekście jest to poznanie zwyczajne, ludzkie, człowiecze poznanie. I właśnie gdy apostoł Paweł o tym mówi w liście do Kolosan w rozdziale pierwszym, dlatego i my od tego dnia, to jest wiersz 9, strona 1272, pierwszy rozdział, 9 wiersz. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Sprawa jest arcytrudna. Poznać wolę Bożą. Właśnie wczoraj, gdy mieliśmy spotkanie dla małżeństw, małżonków, tośmy sobie omawiali, żeśmy roztrząsali, jak to poznać wolę Bożą. Bo ja w zanadrzu kryłem pewną myśl. Jak się dowiedzieć, że Bóg chce, żebyśmy mieli dziecko w naszym małżeństwie? To jest bardzo ważna sprawa. Dać życie Beethovenowi na przykład, nie? Albo móc życia nie dać i nie będzie Beethovena. Nie wiemy, kto się urodzi. Jest to prawda? A więc trzeba poznać Bożą wolę. Tak ważnej kwestii, by ktoś był lub kogoś nie było. I oczywiście, żeśmy temat przerwali, bo nam zabrakło czasu wczoraj i będziemy za dwa tygodnie znów w czwartek na spotkaniu dla małżeństw. A mamy w drugiej czwarte czwartki, więc parzyste, omawiać. A więc sprawa jest arcytrudna. Poznać wolę, która jest w niebie, wolę Bożą. I to jest oczywiście możliwe. Biblia cały czas mówi, nawet Paweł tutaj powiada, że się modlą i nie przestają się modlić, by doszli do pełnego poznania, nie tylko fragmentarycznego, lecz pełnego poznania woli Bożej. Ale on się poznaje we wszelkiej mądrości i w duchowym zrozumieniu, nie w cielesnym, takim ludzkim zrozumieniu. To będzie dla nas głupstwem bardzo często. Nie chcę się rozgadywać, bo to byłby temat sam sobie, ale dla iluż to ludzi było głupstwem to, co geniusze, do czego geniusze doszli. I to czasami było przez długie dziesięciolecia głupstwem. I ktoś umierał, i ktoś inny odkrywał jeszcze raz tę samą rzecz po kilkudziesięciu latach. I tamten umierał jako głupiec i człowiek ubogi, a ktoś inny wreszcie, już w innych warunkach społecznych, tę rzecz wprowadził, stał się wynalazcą i człowiekiem bogatym. A więc trzeba dojrzeć do pewnych rzeczy. I by Boga zrozumieć, trzeba mieć duchowe zrozumienie, duchowe podejście i też wszelką mądrość. Ta mądrość, o tym mówiliśmy już w zeszłym piątek. I właśnie, mimo że to jest tak wysoki poziom, to jest mimo wszystko poznawanie ludzkie, człowiecze, na które nas stać, jako ludzi wierzących, jako dzieci Bożych. Nas na to stać, ciebie i mnie. Chwała Panu za to. To jest możliwe. I w życiu osobistym, i małżeńskim, rodzinnym, społecznym nas na to stać, ciebie i mnie. Ale właśnie chodzi o ten drugi, szczególny jeszcze rodzaj poznania. Gdy poprzez to objawienie, poprzez nagle jakby nam ktoś tam, prawda, coś rozszerzył i nagle nam zaskoczyło. Albo nawet jeszcze, nigdy normalnie by nam do głowy to nie przyszło. Nigdy. Bo nie bylibyśmy w stanie naszymi komórkami w ogóle odebrać takich informacji. Ale ktoś nam nagle tę ilość naszych kilobajtów rozszerzył. Żeśmy przyjęli i byli zdolni przyjąć jeszcze więcej, niż byliśmy ograniczeni przez określoną przez nas typ. Ktoś nam tam wstawił jeszcze parę obwodów i nas rozszerzył. I właśnie tu chodzi o coś, co jest nadprzyrodzone, do czego człowiek sam nie dojdzie. Mimo że jako człowiek, oczywiście z Bogiem i w kontekście tego, co mówimy o darach Ducha Świętego, o życiu z Bogiem, dojdzie do wielu wspaniałych rzeczy. To są do rzeczy zdumiewające, o czym będziemy mówić jeszcze dzisiaj. Ale tutaj jest jeszcze więcej coś dla nas zarezerwowane w darach Ducha Świętego. I na przykład o przejawie tego daru i mówi 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Słońca 1239, 14 rozdział. I to jest rozdział, który mówi o używaniu w zgromadzeniu, w nabożeństwie chrześcijańskim, używaniu daru prorokowania, daru mówienia innymi językami, daru wykładania tych języków. I od wiersza 26 i niżej jest mowa o nabożeństwie. Cóż to się dzieje na naszych nabożeństwach? To nie jest jakaś liturgia sztywna, to nie jest coś, co wcześniej przygotowane lub wydrukowane, prawda, trzeba to realizować. To są rzeczy spontaniczne z Ducha Świętego pochodzące. Gdy się schodzicie, wiersz 26, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. I tak dalej. Wiersz 30. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. No to oczywiście jest mowa o porządku, który teraz nie omawiam, bo to jest tylko przykład, że właśnie w zgromadzeniu zaistnieje również i objawienie. Ktoś otrzymał jakąś wiadomość od Boga, taką, no, jak to mówiłem wam zresztą razem, o teleksie, prawda? Tak? A teraz użyję innego porównania, krótkofalówką, nagle otrzymał odpowiedź, czy jakąś informację. I teraz on może zadziałać w tym sektorze. Jak byliśmy przedwczoraj w hali, w spotku w Katowicach i chciałem przekazać wiadomość komuś, kogo nie widziałem, ale on gdzieś tam daleko był. To myślę, jak to zrobić, bo do mnie ktoś podszedł i mówi, słuchaj, trzeba to zrobić, a chodziło o rzecz, która była przed sceną. Jak ja teraz to zrobię w trakcie kazania Wilkersona? I taki byłem, a już wiem, tam leży krótkofalówka, to radiotelefon, którego nigdy w ręce nie miałem i nie używałem. Ale jakoś spróbuję. I chociaż nie umiałem się posługiwać, jednak efekt osiągnąłem. Więc sobie usiadłem, włączyłem i myślę, no jak tutaj teraz uruchomić? I takie było tylko trzy urządzenia na sali, więc ja jedno z tych trzech miałem. Więc tylko trzy osoby mogły otrzymać, dwie osoby mogły otrzymać moją wiadomość. Tylko dwie osoby. Ale pewien wybór. Tak Bóg również widzi, że tylko te osoby w tej chwili są zdolne odebrać tę wiadomość, więc też im przekazuje. Jakiś Wilkersonowi przekazał wiadomość o krachu gospodarczym, który ogarnie cały świat. Rzecz wręcz niemożliwa, prawda? Są pewne systemy, systemy mają bariery ekonomiczne i się bronią. A tymczasem tutaj cały świat będzie ogarnięty. Nawet ktoś w Afryce czy Eskimos odczuje skutki tego kryzysu. Coś nieprawdopodobnego. I Dawid się bronił, żeby o tym powiedzieć. I był rok 73, kwiecień. Na pewnym zgromadzeniu, dużym publicznym zgromadzeniu, bodajże to było w Los Angeles, o ile pamiętam, on się bronił, a Pan mówi, mów! I powiedział. Jedno z kilku tych punktów właśnie była sprawa, że przyjdzie kryzys, który ogarnie cały świat, że czuje to i mieszkaniec Afryki, i Eskimos, każdy człowiek. No szaleństwo, no to niemożliwe, prawda? No, co to może być? Co uderzyć, żeby tak trafiło w każdego? I za kilka miesięcy, właśnie w październiku, przed kryzys naftowy, który znamy, bo już jest historią, dzisiaj już ropa dla niektórych niestety jest znów tania. I ktoś, kto pokładał nadzieję w ropie, dzisiaj długów nie spłaci, bo jest bardzo tania. A wtedy zaczęła drożeć, gwałtownie drożeć. I cały świat się zatrzymał. Przez kilka lat, i wiemy, prawda, bo my do dzisiaj mamy jeszcze reglamentację, nie? Przez kilka lat się świat otrząsał, aż przedsięwziął jakieś kroki. I właśnie Dawid Wilkerson otrzymał od Boga objawienie. I nie wiedział, w czym rzecz. Wiedział, że coś takiego nastąpi. I nastąpiło. I właśnie gdy ja wtedy zacząłem naciskać taki guziczek w tym radiotelefonie, nagle ktoś zaczął do mnie mówić. Ja zacząłem mówić, tamci mnie nie słyszeli, bo ja, wiecie, nie umiałem używać tego. I oni między sobą rozmawiają i mówią, chyba tamten, no i imię tego, który miał ten telefon, do nas się dobija. I się wyłączyli. Ja nie umiem się, bo oni już rozmawiają. Więc tak zacząłem, nacisnąłem, przytrzymałem. I przedstawiłem się. Czy mnie słyszysz? Tak, słyszę cię. Aha, to już tak wiem. No, nacisnąłem i przekazałem wiadomość. Dobrze, tego i już wyłączyłem, odłożyłem. I osoba zainteresowana otrzymała wiadomość i teraz już mogła działać zgodnie z informacją, którą jej przekazałem. I nikt nie był w stanie usłyszeć w tej hali tylko te dwie osoby, które miały to urządzenie. I nagle właśnie w tym zgromadzeniu to jest powiedziane, ktoś otrzymuje objawienie. I ma je przekazać. W tym czasie inni powinni milczeć. Napisane jest, żeby mógł przekazać. No dobrze, gdy już o tak powiedzieliśmy mniej więcej, powiedzmy teraz sobie o sposobach przejawiania się tego daru. W jaki sposób możemy, no, czyli po prostu o jakie chodzi radiotelefony, w sensie tym duchowym, jakich sposobów Bóg używa, by do nas dotrzeć i nam przekazać właśnie tę informację poprzez objawienie. Oczywiście ja tylko podaję przykłady. Nie podaję wszystkich miejsc, nie omawiam ich w szczegółach, tylko podaję przykłady. Każdy z nas zna Biblię lub może ją poznawać i sobie sam do wszystkiego dojdzie. ale poprzez słyszalny głos. Słyszalny głos. I w pierwszej Samuelowej, co chyba większość już zna to miejsce i to wydarzenie, pierwsza księga Samuelowa, rozdział trzeci, a stronica 298. Jest tam mowa o objawieniu się Boga Samuelowi. Chłopcu nieletniemu jeszcze, kilkunastoletniemu chłopcu, do którego Bóg przemówił w sposób słyszalny. Gdy ten spał, usłyszał głos, który go zbudził. I to od wiersza 11 do 14. Tu jest to przesłanie, które Bóg przekazał Samuelowi. Ale wcześniej jest opis tego, jak Samuel nie wiedział właśnie, jak użyć tego radiotelefonu. Bo usłyszał głos i zaraz pobiegł do Helego. Panie, mówiłeś coś? Nie, nie mówiłem, mówi stary kapłan Heli. A co? No, ktoś do mnie mówił. Połóż się. Położył się, to wiersz 5. 6. Pan znów włączył radiotelefon, mówi Samuelu. I Samuel znów pobiegł do Helego. Panie, mówiłeś coś? Nie, nie wołałem cię, połóż. 7 wiersz mówi, że Samuel jeszcze nie znał Pana. Właśnie trzeba znać Pana, żeby móc jego głos usłyszeć, żeby móc z nim rozmawiać, żeby się włączyć. Ja nie miałem jeszcze instrukcji tego radiotelefonu. Słowo Pana jeszcze mu się nie objawiało. I stąd my tak nie potrafimy się od razu włączyć, ale Bóg nas uczy. Gdy po raz trzeci Pan włączył swój radiotelefon i zawołał Samuela, znów do Helego, Heli zrozumiał, że Pan woła, bo Heli wiedział, w czym rzecz. Już był doświadczonym sługą Bożym. Mówi tak, słuchaj, połóż się. Gdy cię zawoła, to powiedz, mów Panie, bo sługa Twój słucha, a więc przejdź na odbiór. I tak właśnie Samuel zrobił. Bóg przekazał mu bardzo ważną wiadomość, która się zaczęła zaraz spełniać. Mam nadzieję, żeśmy sobie zanotowali to miejsce, bo ja już teraz chcę przerwać i pójść dalej, bo po prostu nie zdążę inaczej. A każdy sobie może sam przemyśleć, z przyjaciółmi omówić, pogłębić. Ja tylko rzucam pewne myśli, daję pewien kierunek. Po drugie, można, Bóg do nas przemawia również i daje nam poznanie sytuacji, poznanie swojej woli przez sen. I Mateusz, drugi rozdział. Mateusz, drugi rozdział, 19-20 wiersz. Właśnie Bóg tak przemówił do Józefa, opiekuna Jezusa. Gdy Józef był w Egipcie, gdy uszli z Betlejemu, gdy opuścili rodzinne strony i byli na emigracji, właśnie we śnie Bóg przekazał Józefowi pewną wiadomość. Wstań, weź dziecię, matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na twoje na życie dziecięcia. Tam nie było telewizji, nie było gazet. Wiadomości tam przenosiły się przez kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat. Prawda, jak ktoś przyjechał i tak dalej. A więc on otrzymał błyskawiczną wiadomość. Był najlepiej poinformowanym człowiekiem w Egipcie. Bo wiedział, że Herod i ci inni, którzy czyhali, już zmarli. Teraz tam jest inna sytuacja, mają inne problemy, także mogą spokojnie wracać. Ale Bóg nie mógł przemówić do Józefa przez głos wyraźny. Nie wiemy dlaczego. A we śnie mógł przemówić, gdy ten był zupełnie nastawiony na pełny odbiór. Dlatego, że jego organizm odpoczywał. Dlatego, że jego myśli były wyłączone, jego aktywność była wyłączona. Wtedy Bóg mógł mu wpisać tam w jego myśl, w swoją myśl, swoje polecenie. Oczywiście to wcale nie znaczy, że każdy sen jest taki. W sny generalnie wierzyć nie wolno. Ktoś coś komuś się śni, prawda? Na przykład komuś się śni dziecko małe. Oj, tam ja pamiętam, to mu ktoś mówił w dzieciństwie, albo tam gdzieś pisało, że jak dziecko się śni, to będzie nieszczęście. Nie wierz w takie rzeczy. Oj, słuchaj, bo mi się śniło, że tobie, to do mnie tyczyło, tobie wyrwano zęby. Mówi, oj, będziesz miał kłopoty, ja mówię, precz w imieniu Jezusa Chrystusa. będę miał błogosławieństwa. Po prostu nie przyjmuję żadnych fałszywych, podrabianych pieniędzy. Wyrzucam wszystko. Jak Bóg mi powie, to będzie. Jak nie powie mi, a takie... Nie, to nie interesuje. Ja rzeczywiście, nigdy się nie sprawdziło. Jak ktoś mi się śniło, czy komuś, i widziałem, że to jest takie z powodu, prawda, przejedzenia na noc, albo z powodu braku powietrza w pokoju, albo innych powodów różnych. Więc, ale przez sen Bóg również przemawia. I gdy my te sny niewłaściwe odrzucamy, czy w ogóle wszystkie, generalnie podajemy wątpliwość, tak, i to jest dobra zasada, generalnie poddawać zawsze wątpliwość, to Bóg potwierdzi w taki czy inny sposób. Bóg się nie obrazi, bo my podajemy wątpliwość dlatego, że jesteśmy ostrożni, a Bóg lubi ludzi ostrożnych. Nie lubi ludzi nieufnych, którzy go lekceważą. A ludzi ostrożnych Bóg też lubi. Ja zawsze jestem ostrożny i wiem, że nigdy się Bóg na mnie nie obraził. On zawsze potwierdzi w sposób dla mnie potem tak oczywisty, nie ma żadnej wątpliwości. A więc tutaj przez sen Bóg przemówił do Józefa i Józef tak postąpił. Był przeświadczony, że Bóg do niego przemówił. Po trzecie, wizja. Ten termin jest nam trochę taki obcy, nieznany. Gdy Anglicy o tym mówią, używają tego określenia w swoim języku, to oni jakoś, no bardziej, dlatego że jest literatura na ten temat chrześcijańska i są bardziej obeznani z tymi zagadnieniami. My po prostu nie mamy żadnej kultury biblijnej w naszym kraju. Gdy się nawracamy, przechodzimy do zborów, to my jesteśmy w ogóle na innej fali. Dopiero się musimy przestawiać, prawda? I w ogóle douczać, bo jesteśmy analfabetami chrześcijańskimi. Jeżeli jeszcze dzisiaj żyje tyle milionów Polaków, którzy nigdy w ręce Biblii nie mieli, nawet jej nie widzieli, to jest absurd. I dlatego też pewne rzeczy nie rozumiemy. Ale jak ktoś ma Pismo Święte, Nowy Testament szczególnie czyta, też i pewne rzeczy potem do niego docierają, już je rozumie. I tak Dzieje Apostolskie, rozdział 9. To będzie przykład właśnie tej sprawy. Rozdział 9, Dzieje Apostolskich, stronica 1179, czy 1180. To właśnie mówi nam, jak Bóg przekazał pewną wiadomość poprzez wizję. A więc wiersz 10, aha, to wcześniej na 79, 10 wiersz. Tak. Więc jest tam mowa o pewnym uczniu w Damaszku, Ananiasz, który miał być posłany do Saula. Saula, który był prześladowcą, który przyjechał właśnie z listami, z pełnomocnictwem z Jerozolimy od kapłanów, by więzić chrześcijan w Damaszku w Syrii. I Anania się po prostu bał tego Saula. I teraz wiersz 12, 13, 14, 15, 16 mówi nam o widzeniu, o pewnej wizji. A więc to nie był sen. To się działo na jawie, to się działo w sytuacji, gdy ten człowiek nie spał, gdy miał problem, bo to Bóg mu każe iść w inny sposób, nie drogą objawienia, co poznania, w inny sposób, a on ma opory, no i opory mają swoje powody, więc i tak rozmawia z Bogiem, przecież i właśnie wtedy w wizji, w widzeniu widzi męża imieniem Ananiasz. I tu prawdopodobnie chodzi o Ananiasza, bo niektórzy uważają, że chodzi o Saula, że Saul widział, bo był wtedy strasznie niewidomy. A ja uważam, i nie ma podstaw, żeby sądzić inaczej, że po prostu Ananiasz zobaczył samego siebie. Jak wszedł i włożył ręce na tego człowieka. Mógł to równie dobrze widzieć Saul i to potwierdza to, o co chcę powiedzieć. Po prostu, że drogą wizji. A więc widzenia w mózgu. Przecież wiemy, że nie nasze oczy widzą. Nasze oczy patrzą, a nie widzą. Stąd ludzie mają oczy, a nie widzą. Mówi Słowo Boże, prawda? Mają uszy, a nie słyszą. Bo słyszy, czy widzi nasz mózg. Tam powstają wrażenia. Tam docierają informacje i potem są przekazywane do poszczególnych części naszego organizmu i działamy wtedy. Nasze oko nie widzi, widzi nasz mózg. Nasze oko tylko patrzy, odbiera wrażenia. A więc Bóg wprowadził tam do wnętrza mózgu tego człowieka, mówiąc już tak po naszemu, czyli w XX wieku, już gdy znamy te różne mechanizmy, obraz. Obraz człowieka, który wchodzi tam do tego domu, kładzie ręce, ten z kolei odzyskuje wzrok. Teraz następuje też wymiana zdań. Gdy ten mówi, panie, ma upoważnienie od arcykapłanu, by nas więzić, wiesz, to na ty. Pan mówi, idź, bo ten właśnie mąż, którego widzisz, jest moim narzędziem wybranym. I tak dalej, i tak dalej. I Ananiasz teraz jest, jest zachęcony. Po prostu otrzymał podwójną drogą. Drogą polecenia, jakiegoś wewnętrznego głosu, impulsu. Polecenia, które odebrał, wie, że to jest od Pana i wie, co ma robić, ale ma opory. Drogą tego, co widział. Wcześniej zobaczył to, co się miało stać. I teraz już zachęcony idzie, bo zna skutek. I w ten sposób, ja to tak troszkę mówię szczegółowo, bo sam nieraz to przeżyłem. I wtedy człowiek spokojnie idzie we mgłę. Mgłę rzeczy nieznanych. Idzie jakby zupełnie na ryzyko. To jest tak, jakbyśmy wchodzili w mgłę i wchodzilibyśmy w region, gdzie leje, jest zimno, my idziemy w sandała, prawda, i w ogóle pod koszulką i tacy zadowoleni. Co ty? Ale my już wiemy, że i rzeczywiście, gdy wchodzimy, jest jeszcze mgła, ale czujemy, że coś się zmienia i nagle, inny świat, co się stało? A więc wcześniej otrzymujemy od Boga objawienie tego, co będzie, jak będzie. I wtedy my już w normalnych warunkach, działając sami, w wyniku naszej decyzji i posłuszeństwa Bożemu Słowu, idziemy i robimy. Inni są przestraszeni, ale my spokojnie realizujemy to, co wiemy, że będzie. Tak właśnie na przykład Jozue zdobył Jerycho. On wcześniej, gdy wyszedł na pole, spotkał hetmana wojsk, myślał, że przeciwnych, może swoich, anielskich, jak się okazuje. To był Jezus. Jezus, który też działał w Starym Testamencie. A to już jest inny temat. I on wiedział, Jozue dokładnie wiedział, jak to się stanie. I stąd wydał szczegółowe polecenia. I przez te 6 dni działo się tak, jak było przez Jozuego powiedziane. Dokładnie. I tak się stało, jak Jozue wcześniej wiedział, że będzie. A więc są to szczególne przeżycia ludzi, którzy mają przewodzić. Którzy mają prowadzić grupę ludzi, zbór do rzeczy nieznanych. A więc mowa jest o wizji. Też oczywiście przeżywają to i poszczególne osoby do poszczególnych sytuacji. I ostatnie, czyli mówimy teraz o sposobach, w jaki się ten dar przejawia. Wewnętrzny impuls ducha. 4. Wewnętrzny impuls ducha. Dzieje apostolskie, 5. Tam jest od 1 wiersza taka sytuacja opisana, dla naszej przestrogi ona została tutaj zamieszczona, tak sądzę. I dobrze, że się dzisiaj to tak nie dzieje, chociaż za chwilę wam to znów rozwinę. Właśnie dzisiaj mam trochę czasu, mogę rozwijać te sprawy, bo nie robię 2 tematów, jak zeszły piątek, naraz. A więc małżonkowie Ananiasz i Safira chcieli oszukać, już nie mają szczegółów, jakie tutaj są, to sobie może poczytać, chcieli oszukać apostoła Piotra, w ogóle starszych tego zboru w Jerozolimie. Chcieli oszukać. I to było takie niewinne oszustwo. Nikomu krzywdy nie robili. Po prostu zamiast podać kwotę pełną, za którą sprzedali, podali kwotę inną. I to chodziło o to, żeby lepiej wyglądać w oczach tych, którzy te pieniądze odbierali. Nie musieli dać tyle, ile chcieli dać, czy ile dawali. To była ich sprawa, z tym, że nie wolno było mówić więcej, niż zrobili. Chcieli po prostu być lepsi, niż byli w rzeczywistości. A więc chcieli oszukać. I nagle Piotr, który tam gdzieś siedzi, prawda, za stołem, tak sobie to wyobrażam, mówi wprost, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Skąd to Piotr wiedział? Czy był, czy za rękę złapał? czasami są takie sytuacje, że nie można udowodnić. Ale gdy człowiek jest Bogu oddany, to też powinien się przyznać, że ktoś mówi mu prawdę w oczy. Najczęściej się ludzie mylą, bo mają przypuszczenia, sugestie, kombinują, żeby oskarżyć, żeby... Ale jeżeli rzeczywiście Bóg objawi, to też i można te dowody przynieść, udowodnić. Chociaż lepiej jest samemu zareagować i pokutować. W tym przypadku oni zginęli, dlatego że stali się przestrogą dla tamtego zboru, a też i dla wszystkich wieków, dla Kościoła wszystkich wieków. Skąd Piotr o tym wiedział? Właśnie, poprzez dar poznania. Bóg mu tę sprawę objawił. Poprzez jakiś impuls ducha. Poprzez wiadomość, którą Bóg przekazał Piotrowi poprzez ducha człowieczego. Bo o tym mówiliśmy w zeszłej piątej przecież. Że człowiek się składa z ducha człowieczego, ludzkiego, z duszy i ciała. O tym, to jest oczywiście pogląd nowotestamentowy, pogląd biblijny. Psychologowie na ogół się aż tak nie rozdrabniają i stąd robią błędy później, im nie wychodzi. Dlatego są różnego rodzaju szkoły psychologiczne. Ale właśnie Pismo Święte sprawę stawia jasno i to jest spójne w całej Biblii, że człowiek się składa z ducha, ducha człowieczego, cząstka Boża, Bóg też jest osobą duchową, z duszy i ciała. Ale szczegóły były w zeszły piątek. Zresztą też i wcześniej jeszcze, gdy Jakub omawiał te sprawy. I właśnie przez ducha człowieczego Piotr otrzymał wiadomość i od razu posłusznie temu przekazał to swoimi słowami, wszyscy słyszeli. Bóg zadziałał, dalej znamy historię. Teraz pomyślmy, jakie jest przeznaczenie tego daru. W jakim celu ten dar działa? On się przejawia. I znów będą cztery punkty. Po pierwsze, do wykrywania ukrytych spraw. Do wykrywania rzeczy ukrytych. I jest taki kapitalny, klasyczny przykład w Księdze Daniela, w Starym Testamencie. Mówię, tych przykładów byłoby wiele, no ale ja zawsze, jak wiecie, podaję prawdy biblijne, biblijne zasady i najwyżej dwa, trzy przykłady. Teraz podaję tylko po jednym, bo jest długi temat, obszerny temat. Stronica 946. I to jest wiele tekstu do czytania. A żebyście wiedzieli, gdzie to jest zapisane, rozdział drugi. A więc król Nabuchodonozor albo Nabukadnesar miał sen i sen był tak straszny, że się przebudził i sen go odszedł. Po prostu zapomniał, co mu się śniło. Ale wiedział, że to było coś strasznego i chciałby koniecznie wiedzieć, co to było. Chcę zrozumieć ten sen, mówi nam wiersz trzeci. No i teraz wszyscy jego doradcy, którzy przyszli, mówią, królu, powiedz nam sen, a my ci wyjawimy. No, ale ja nie pamiętam snu, to wy mi powiecie, co mi się śniło i wy jeszcze dajcie mi tego wykład. Bo jak nie, to wszyscy będziecie o głowę skróceni. I padł blady strach. No wiecie, wola władcy też absolutnego jest kapryśna często i wszyscy mogli być obezgłowieni w jednej chwili. I są przestraszeni, przerażeni. I ci mówią, wiersz 10, że nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla. Czy tak, czy nie? Nie ma. A też wręcz nie ma króla, który by stawiał takie żądania. To jest za trudne. Nie ma, kto by to oznajmił, powiadają. Król był zły, rozgniewany i kazał ich wszystkich wytracić, wiersz 12. No i też miał zginąć Daniel i jego towarzysze. Wszyscy, jak wszyscy, to wszyscy. I wtedy Daniel odpowiednio zadziałał. Nie opowiadam historii, mam sobie poczytać samemu. I modlił się. Jak się on modlił? Wiersz 21 powiada, że Bóg udziela mądrości mądrym, rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. A więc do Boga żywego, do Boga, który wszystko wie, do Boga, który wszystko odsłania, co głębokie i ukryte. I wiersz 19 nam powiada, że we śnie, a właśnie w nocnym widzeniu, to nie sen, w nocnym widzeniu, została objawiona tajemnica, a więc przez to odsłonięcie, coś, co nigdy na rozum nie stąpiło, co nigdy nie było w ludzkiej myśli, tylko u króla to się pojawiło, u nikogo więcej. Teraz to samo się pojawiło w głowie Daniela. I właśnie Bóg to spowodował, Bóg, który jest wszechmocny, nie tylko wszechwiedzący, ale i wszechmocny. I dalej sobie już poczytajcie sami. Uratował nie tylko siebie, nie tylko swoich towarzyszy, ale i tych magów chaldejskich też uratował. Mało tego, że uratował. Sprawił, że oddano Bogu chwałę. 46 wiersz nam powiada, że król Nabuchodonozor padł na swoją twarz, oddał cześć Danielowi, złożył ofiary i tak dalej. I mówi, wasz Bóg jest Bogiem Bogów, Panem Królów. On odsłania tajemnicę. A więc przyniósł Daniel chwałę Bogu, którym też i to wszystko, był sprawcą tego wszystkiego. Po drugie, ten dar służy do objawienia wszystkiego o człowieku. I już mówiliśmy, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 12 wiersz, gdy Ananiasz wiedział wszystko o Saulu. Wiedział, kim jest, no to nie było trudne, ale wiedział, kim teraz jest, że teraz jest wybranym naczyniem Bożym, gdy nikt o tym jeszcze nie wiedział. Nawet Saul być może jeszcze o tym nie wiedział. Ananiasz jako pierwszy na świecie wiedział, jakie są Boże plany dotyczące Saula. I też, co będzie później się działo w życiu Saula. Po trzecie, ten dar używany jest również do oświecenia naszego umysłu dla lepszego zrozumienia. A więc chcemy coś poznać i nam jeszcze brakuje tam czegoś, aby to wszystko było takie już zupełnie jasne, proste. No i jeszcze, i to jest już dla nas nieosiągalne. Już przekroczyliśmy nasze możliwości i właśnie wtedy coś się dzieje. Wtedy zaczyna ten dar działać. Duch Święty zaczyna ten dar używać. Tego daru używać. A więc Łukasz, 24 rozdział. Łukasz 24. I wiersz 45. 1134. Wtedy otworzył im umysły, by mogli zrozumieć pisma. Nagle im jakieś tam klapki, prawda, się pootwierały. Nagle tam jakieś im, coś tam się przetarło i nagle zrozumieli. Przedtem byli tacy ciemni, nie mogli pojąć i mówiło się do nich to, a oni rozumieli co innego. Coś tam było, jakieś zwarcie w tych obwodach. Nagle wszystko jest proste, jasne, klarowne, bo otworzono im umysły. Otrzymali jakby powiększoną swoje możliwości. I po czwarte, do ujawniania wewnętrznych więzów, wewnętrznego związania. Ten dar służy do ujawniania wewnętrznego związania. Na przykład Łukasz, 18 rozdział, opisuje nam historię bogatego człowieka. 18 wiersz, 18 rozdział, 18 wiersz i niżej. A więc bogaty dostojnik, bogaty młodzieniec, mówi nam inny ewangelista, który przyszedł i się wydawał taki klarowny, taki kryształowy, taki wspaniały okaz wszelkich cnót obywatelskich, religijnych, może wręcz żadnych zastrzeżeń. A Jezus tam dojrzał coś, jakieś związanie. On był przywiązany jak osioł do muru, do słupa jakiegoś, do parkanu. Był przywiązany czymś. I wydawało się, że wszystko jest takie, ale ta lina, ten sznur go trzymał. i był czymś związany. Jezus właśnie dotknął tej ukrytej sprawy. Na zewnątrz wydawało się, że tak wszystko jest w najlepszym porządku, a Jezus dotknął tej właśnie sprawy. Czym on był przywiązany? Kochał pieniądze. A tymczasem się chlubił, że wszystkie przykazania przestrzega, że w ogóle jest taki, jak należy. Wszystkich przykazań przestrzegał, był wierny Bogu. A okazało się, że nie był tak wierny Bogu, bo kochał pieniądze bardziej niż Boga i ludzi. To, na co go było stać, to spełniał. Ale w innych rzeczach pieniądze zastąpiły mu Boga i człowieka. Bo Jezus powiedział, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, tego nie chciał zrobić. A to były więzy, które go trzymały i sprawiały, że czuł pustkę. Dlatego biegł do Jezusa i padł na swoje kolana, pokłonił się, mimo że był dostojnikiem, że był kimś znacznym. A więc miał pustkę i tej pustki się nie chciał pozbyć, bo nie chciał się zgodzić na rozwiązanie z tych więzów. Ale Jezus odkrył to, dlatego że ten dar tu zadziałał. Chcę powiedzieć również, że ten dar współdziała też i z innymi darami. Następuje niejako taka koegzystencja. Te dary są zawsze ze sobą połączone i na ogół one nie występują nigdy solo, ale zawsze w koegzystencji z czymś. I właśnie te pierwsze dwa dary, one działają w ten sposób, że mądrość, potem gdy mamy pewną wiedzę i teraz chcemy coś z tym zrobić i teraz przychodzi nam sposób zadziałania, sposób wykorzystania tego. Jak kiedyś ten Filip, który otrzymał polecenie, by iść na drogę pustą i się przyłączyć, znaczy i tam nie wiedział, co ma robić. I gdy zobaczył tego właśnie Etiopczyka, gdy jechał w powozie i czytał księgę, coś czytał, potem się okazało, że czytał księgę Izajasza. Więc od razu Filip wiedział, co zrobić, jak postąpić. I się skończyło to pełnym sukcesem. Dlatego, że dar, słowo mądrości, słowo poznania razem się połączyły i we właściwy sposób nastąpiło zadziałanie. A teraz może kilka przykładów i nie będę już ich omawiał w życiu Jezusa. Jan pierwszy rozdział, 42 wiersz. Jan pierwszy rozdział, wiersz 42. Jezus spojrzał na Szymona i mówi, ty będziesz Kefas, to znaczy Piotr. A więc jesteś skalisty, jesteś taki twardy. Rzeczywiście Piotr się wyróżniał. Był gorliwy, ale potem też i chwiejny. Zawsze miał swoją koncepcję i to było wbrew Jezusowi często. 48 wiersz. 47 wiersz. Oto prawdziwy Izraelita, który nie masz fałszu. Mówi Natanael, skąd mnie znasz? Jezus na to, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Ale ten dar, słowo poznania, sprawia, że wtedy się też i wie, z kim ma się do czynienia. Albo 4 rozdział, 18 wiersz. Tak może na marginesie. Pewien brat, rolnik, właściwie to chłoporobotnik, można by było powiedzieć, siedzi sobie zmęczony przy swoim stole i patrzy, skrzypnęła furtka, idzie człowiek. Ubrany bardzo nobliwie, ten człowiek się podawał za duchownego. Ja znam, po prostu znaliśmy jego życie. Tamty go w ogóle nie zna pierwszy raz. I ten od razu siedząc mówi, to jest człowiek niebezpieczny. To jest oszust, uważa na niego. Ja tylko wszedł, prawda, tego razu tam przywitał się, tak po naszemu się przywitał, oczywiście nie mój pochwalony, tylko powiedział po naszemu, chwała Panu i tak dalej, usiadł, bracie, tego. A ten już jest ostrzeżony. Już wie, w czym rzecz. Oczywiście był ostrożny, niczego nie obiecał i tak dalej. Zapisał sobie imię, nazwisko, ponieważ to był ktoś mi znany, przy okazji mnie zapytamy, tak, miałeś rację, to dlatego Bóg mnie ostrzegł. A więc to działa, jest takie normalne, z tym, że działa w chwili potrzeby. 4 rozdział Jana, 18 wiersz. Jezus mówi, miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Skąd Jezus o tym wiedział? Dlatego też ja, gdy przychodzi do mnie cyganka na przykład i chce mi powróżyć, to się zdarzało kiedyś, gdy byłem świeżo nawrócony, to wiedziałem, jak postąpić jakoś tak odruchowo, a też teraz tam w Warszawie na przykład chciała przyjść i powiedzieć prawdę, to ja już rozmawiałem już też. Ja mówię, że ja nie potrzebuję, ale ja ci powiem wszystko, co ciebie spotka. A ja mówię z tym, że ja już wszystko wiem, co mnie spotka. A skąd ty wiesz? Ja mówię, bo mam kogoś, kto wszystko wie. To... A on się nazywa? Ja mówię, Jezus, Chrystus jest moim Panem. I to pierwszy raz zrobiłem wobec pewnej dziewczyny cygańskiej i ją zamurowało. Stanęła się, oczy jakoś tak zmieniły i do słowa odeszła. A ta z kolei, którą powiedziałem właśnie ostatnio w Warszawie na parkingu, przychodziła za swoich kompanów, mężczyzn i kobiety. I obstąpili moje auto i teraz Pan Jehowy tego, bo my też znamy i już chcą rozmawiać. To ja wyjąłem, co miałem, prawda, w samochodzie, razu dałem. No oni się, no i podziękowałem im, ale żeby no ten tam powiedziała, że tam potrzebuje jakieś pieniędzy, dałem mi tam pewną kwotę niewielką, powiedziałem, ale koniec, tylko dałem pani nikomu więcej, bo pani potrzebuje dla dziecka na mleka, a inny nie potrzebuje, dobrze. Odeszli. I potem, gdy ja wróciłem już do samochodu i oni też już skoczyli na swoją robotę, prawda, gdzieś szli, nie wiem dokąd, szła jakaś dziewczyna właśnie z ich grupy, tak pokazałam i mówi, że jej się to podoba, co jej dałem, jakieś tam Ewangelię jej dałem, że ona to będzie czytać. A więc, gdy się da prostą odpowiedź taką, to oni muszą odejść, bo wiedzą, że Jezus jest rzeczywiście nie fałszerzem jak one czy oni. Z tym, że diabeł też czasem powie prawdę, po to by mu zaufać. A potem będzie mówił cały czas kłamstwo. Więc nawet gdy powie nam diabeł prawdy i tekst, który biblijnego użyje, też nie wierzmy mu. Prawda? I właśnie Jezus wiedział, co jest w człowieku. I powiedział jej dokładnie, całą sytuację opisał, gdy chodzi o życie osobiste tej Samarytanki. Albo 11 rozdział Ewangelii Jana. 11 wiersz. Jezus usłyszał, że Łazarz jest chory. I nagle 11 wiersz powiada: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Skąd Jezus o tym wiedział, że Łazarz umarł? Wiesz, 14. Wyraźnie powiedział, Łazarz umarł. Albo Mateusz, 9 rozdział. Mateusz 9, 3-4. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie, ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł, dlaczego myślicie źle w sercach swoich? A więc Jezus przejrzał ich myśli. Albo też, gdy Zacheusza spotkał na drzewie. Skąd znał imię Zacheusza? Zacheuszu, zejdź śpiesznie. Skąd znał imię Zacheusza? Albo Łukasz, 19 rozdział, 30 wiersz. Gdy mówi do swoich uczniów, Łukasz 19:30, idźcie tam, do takiej i takiej miejscowości, w tym miejscu będzie stało ośle przywiązane. Weźcie je. Gdy was coś zapyta, powiecie tak i tak. Tak się było. Rzeczywiście poszli, zrobili, a to nie mogło być byle jakie ośle. To musiało być ośle, na którym nikt nie siedział. Więc specjalny rodzaj oślęcia. I rzeczywiście tak było. Tak było. Przyszli i tak się stało. Kochani, czy dzisiaj ten dar jest nam potrzebny? O, ten, kto się krzywi, mówi, że bardzo. Czy nie tak? Bardzo jest nam potrzebny ten dar. Dla kogo on jest, ten dar? Dla ciebie i dla mnie. Kto go ma? Kto ten dar ma? He? Słucham? Siostra Krysia mówi, że my mamy. Siostra chyba nie była w zeszły piątek, co? Nie była? Posiadaczem darów jest Duch Święty. Są to dary Ducha Świętego, a nie siostry Krystyny, ani moje. I one się przez nas przejawiają. Tak nam wyraźnie mówił tekst,
że w każdym z nas się różnie przejawia Duch Święty w chwili potrzeby. I tak na przykład 1 Koryntian, otwórzmy, to już będzie na zakończenie i skorzystamy z tekstu 1 Koryntian, 8 rozdział. Tam apostoł Paweł, omawiając pewien problem taki teologiczny, problem, jak to by nazwać go, ale jest tam trochę teologicznego, mówi tak. Wszyscy mamy właściwe poznanie. To jest druga część tego tekstu. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać? A więc, kochani, zawsze nam będzie brakować, gdy chodzi o poznanie. Jeśli już ktoś poznał, to niech wie, że jeszcze nie poznał tak, jak należało poznać. Jeszcze jest coś ukryte w darze Ducha Świętego, w słowie poznania. 13 rozdział, 2 wiersz. Choć miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, a brak byłoby mi miłości, jestem niczym. I dlatego, wiersz 31 poprzedniego rozdziału, starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. A więc wszystko jest przed nami. I na tej sali są ludzie o różnym stażu duchowym. Jest ktoś, kto patrzy cały czas w niebo i mówi, ja już chcę iść do niebios, ja już tam oczekuję. A czy mnie oczekuje Jezus, oczekuje tej chwili? To jest siostra Kalina, którą dobrze znamy. Z tym, że ja zawsze jej mówię, że nie wiadomo, czy ja nie jestem pierwszy na liście. I to wcale oczywiście dla mnie nie jest smutne z tego powodu, że ja będę pierwszy na liście. Wcale nie. Także na moim pogrzebie się proszę nie smucić. Bo to dla mnie jest zysk. Oczywiście lepiej, gdy będę na ziemi, bo wtedy trochę popracuję jeszcze z wami. Ale są ludzie, którzy dopiero niedawno zaczęli iść za Jezusem. I są niemowlętami w Chrystusie. Lecz każdy z nas, i siostra, i ja, i każdy z najmądrzejszych w Polsce i na świecie, jeszcze nie poznał, jak należy poznać. I Duch Święty przez każdego z nas może przekazać i użyć nas, przekazać różne wspaniałe rzeczy i uczynić wspaniałe rzeczy i użyć nas do wspaniałych rzeczy. To chciałbym, żebyśmy w tej chwili zaśpiewali sobie pewien refren. Duchu żyjącego Boga dziś na mnie stąp. Dlatego, że są to dary nie do omawiania, lecz owszem, do omówienia, a omawiam po to, żebyśmy znali, wiedzieli i żebyśmy zapragnęli. Panie, ja jestem gotów. Panie, ja chcę uczynić coś, co by spowodowało, że będę przygotowany, byś mógł tego daru, jaki chcesz od Pani, oczywiście. Ja nie wymagam tego czy innego daru. Ja, Panie, chcę jak najlepiej służyć Tobie i ludziom. Byś Ty użył w odpowiedniej chwili. I chciałbym właśnie z takim nastawieniem teraz przyjść do naszej modlitwy, powstańmy, śpiewając tę pieśń. weźmie udział w tej modlitwie. Wszyscy razem, nie mamy tyle czasu, żeby każdy mógł oddzielnie zamknąć swoje oczy, by się lepiej skupić. Zechcie teraz pomyśleć o tym, co było mówione. Pomyśl o tym, czy znasz Boga. Nie można mieć udziału w Duchu Świętym, gdy się nie zna Jezusa, który jest bramą. Gdy się nie oddało swojego życia Jezusowi, trzeba przejść przez Jezusa, wyznać Mu swoje grzechy, do Niego się nawrócić, Jemu zaufać, powierzyć Mu swoje życie. Tę pustkę tylko Jezus zapełni. Teraz Go przyjmij, właśnie w tej chwili. Poddaj Mu swoje życie. Powiedz, że jesteś grzesznikiem i że Go teraz zapraszasz do swojego serca, że wierzysz w Niego jako Syna Bożego. A Duch Święty wtedy też zacznie wykonywać swoją pracę. Pracę wzrostu, rozwoju chrześcijańskiego, duchowego, a też i darów Ducha Świętego udziela. Niech każdy się modli, zależnie od etapu, na którym się znajduje, niech modli się o siebie samego. Módlmy się wszyscy razem. Dziękuję Ci, Panie, że w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa na tym miejscu jesteśmy, a Ty jesteś pośród nas. O, dziękuję Ci, Panie, że Twój Duch Święty jest teraz nad nami, pomiędzy nami. O, dziękuję Ci, że On daje nam mądrość, zrozumienie, że nas pociąga do Ciebie, Zbawicielu. O, dziękuję Ci, że On nam objawia znaczenie śmierci Twojej na krzyżu. Że On nam objawia, kim jesteśmy przed Bogiem, grzesznikami. Dziękujemy Ci, że On w nas wnosi słowo przebaczenia Twoje. Dziękuję Ci, Panie, że On w nas daje, wnosi radość, pokój i pewność zbawienia. Dziękuję Ci, że On miłość rozlewa w sercach naszych. Dziękuję Ci, że On również i dary przejawia tak, jak je chce. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty nas chrzcisz Duchem Świętym. Dziękuję Ci, że obdzielasz Kościół darami, dlatego że chcesz, by Twój Kościół był żywym organizmem, nie organizacją. I dziękuję Ci, że tak się dzieje i w dobie dzisiejszej. Chwała Ci za to. Halleluja. O, Panie, tego dowodem my jesteśmy. I zbor na całym świecie i w Krakowie. I dziękuję Ci, Ojcze, że czynisz ten cud, który zapoczątkowałeś kiedyś na ziemi w Jezusie Chrystusie, a też i w dzień 50. O, Panie, teraz znasz każdego, kto w tej chwili do Ciebie głos swój podnosi. I Ty, Panie, wiesz, jakiego użyć klucza, Ty wiesz, jak zapełnić tę pustkę i Ty wiesz, do czego użyć daną osobę. I, Panie, dziękuję Ci, że Ty też nas kruszysz. O, Panie, Ty nas kruszysz, bo wcześniej nas nie możesz użyć, zanim nie skruszysz. I nam się nieraz wydaje, Panie, że to jest za wiele, że my już gotowi jesteśmy, tylko nas używać. I Ty mówisz, przepraszam bardzo, teraz do wyparzacza. Teraz trzeba kompletnie oczyścić, uświęcić. O, dziękuję Ci, Panie, że musi wtedy być w gorącej temperaturze. Bo wszystko inne musi wtedy zginąć, co jest niewłaściwe. Ty nas przez ogień przeprowadzasz i złamiesz raz i drugi, zranisz, by uleczyć. O, dziękuję Ci, Panie, że dokonujesz tej operacji w nas, po to, by Duch Twój Święty mógł przez nas przejawić taki czy inny dar. I dziękuję Ci, Panie, że Ty masz tych, przez których przejawiasz swoje dary. I każdy z nas jest tym właśnie, którym się różnie przejawia Duch Święty. I, Panie, my chcemy, żeby się przejawiał jeszcze więcej, jeszcze obficiej, jeszcze skuteczniej, bo kochamy Ciebie i kochamy ludzi, którym mamy służyć. I tak, Panie, niechaj Twój Duch Święty teraz oświeci każdego z nas i wskaże to, co jest potrzebne. I niech nas wprowadzi na tę skalę, która jest trochę wyższa od nas, a potem jeszcze wyżej i jeszcze wyżej. O, dziękuję Ci, Panie, że w tej chwili jesteś i nas słyszysz. I że nas będziesz prowadził przez nasze życie. Chwała Ci za to. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jezus. Może ktoś potrzebuje szczególnej modlitwy w swojej sprawie. Dlatego, że czuję, że jego modlitwa, własna modlitwa, nie jest tak skuteczna. A wierzę, że właśnie modlitwa społeczna całego zgromadzenia, że ona mu pomoże bardziej. Jeśli chciałbyś, aby się o Ciebie modlono właśnie teraz w tym zgromadzeniu, uczynimy to. Bóg zna Twoją sprawę. Ty za chwilę o niej będziesz Bogu mówił we wspólnej modlitwie. Ale my będziemy się modlić tylko o tych, wspierać tylko tych, którzy podniosą swoją rękę z prośbą o modlitwę w ich sprawie. Kto potrzebuje, niech podniesie rękę. A więc wiele osób podnosi swoje ręce w tej chwili. Chcielibyśmy razem się połączyć. Ci, którzy nie podnosili swoich rąk, niech się modlą o te osoby pozostałe. Natomiast wy, którzy ręce podnieśliście, to wiedzcie, że Jezus jest odpowiedzią. Jezus jest rozwiązaniem. Często ludzie szukają u ludzi pomocy. Dawid Wilkerson, ten bogobojny, pokorny człowiek, przez którego Bóg tak szczególnie przecież działa, powiedział, że on nie ma ani jednego centymetra mocy dla ciebie. To są fałszywe oczekiwania, że człowiek przekaże ci Bożą moc. Tak, to Bóg przekazuje również i przez człowieka Bożą moc. Ale Bóg chce, by każdy człowiek przyszedł bezpośrednio do Boga. I Bóg wtedy zacznie oddziaływać na nas tak, że nas przygotuje do wzięcia tego, czego oczekujemy i da nam to, co Bóg uważa za słuszne. Człowiek by zawsze chciał pomóc. A Bóg chce, zanim nam pomoże, zmienić nas, dostosować do swojej woli. Dlatego należy do Boga przychodzić i od Boga oczekiwać pomocy. A On ma różne sposoby, również i ludzi używa. Ale w tej chwili chcielibyśmy przyjść właśnie do Jezusa. I wy podnoszący, podnosicie wasze ręce, teraz powierzcie wasz problem Jezusowi. Powierzcie Mu. On teraz jest między wami i z ufnością módlcie się do Niego, a my będziemy was wspierać. Dziękuję Ci, Panie, że możemy teraz się modlić w Twoim imieniu. W imieniu Jezusa Chrystusa do Ciebie. Ty, który obarczyłeś się naszym grzechem, naszym cierpieniem. Ty, który poniosłeś cierpienia wszystkich nas. Ty również i bierzesz to, co i dzisiaj mamy, jako nasze brzemię na siebie, gdy Ci je złożymy. Panie, błogosław teraz, proszę, tych braci, siostry, naszych przyjaciół, wszystkie osoby, które podnosiły swoje ręce. O, niech Twoje błogosławieństwo dotknie ich ducha. Niech ożywi go. Niech tam wprowadzi wszystko to, co jest najlepsze, duchowe, co pochodzi bezpośrednio od Ciebie. Ojcze Niebieski, prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa i wierzę, że dokonujesz tego dzieła przez Ducha Świętego i Twoje Słowo. O Panie, ja wierzę, że też i Twoje dzieło dotyczy i duszy człowieka. Ty uspokajasz nasz umysł. Ty go przekształcasz i czynisz podobnym do Twego umysłu. Dziękuję Ci, że nasze życie emocjonalne również jest w Twoich rękach, Panie. I Ty kształtuj nas tak, abyśmy byli mocni. O Panie, dziękuję Tobie, że nasza wola może być podana Tobie. Dziękuję Ci, że ciało nasze uczyniłeś Twoją świątynią, świątynią Ducha Świętego. I Panie, teraz Ci składamy nasz problem z wdzięcznością, że Ty go wziąłeś, Ty go masz i Ty się nim zajmiesz od tej chwili. Dziękujemy Ci za to, Zbawicielu. Dziękujemy Ci, bo mamy wiarę, a ta wiara mówi, że mamy pewność tego, czego się spodziewamy. Dziękujemy Ci, że jesteś wierny Twemu Słowu. I Panie, my Ci teraz dziękujemy za to, że wziąłeś od nas ten problem. Chwała Ci za to. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.